Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera gminy w przygotowaniu i prowadzeniu procesów rewitalizacji pod kątem uwzględniania dziedzictwa kulturowego. Ten podcast to seria rozmów z praktykami rewitalizacji o tym, jakie jest znaczenie dziedzictwa dla rewitalizacji i rewitalizacji dla dziedzictwa. Zapraszamy do wysłuchania.
Dzień dobry. Witamy w kolejnej rozmowie z cyklu rewitalizacji a dziedzictwo kulturowe lub dziedzictwo kulturowe a rewitalizacja. W dzisiejszym odcinku gościmy Grzegorza Lechmana, architekta, urbanistę, planistę przestrzennego, który między innymi zdobywał doświadczenie przy różnych projektach rewitalizacyjnych w Gdańsku. Grzegorz jest też konsultantem w zakresie rewitalizacji, a przy okazji stale samorządowcem, pracując w różnych instytucjach samorządowych. Więc witamy, cześć Grzegorz. Miło Cię gościć.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Miło Cię gościć, bo mam wrażenie, że jesteś człowiekiem, który ma naprawdę dużo do przekazania innym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rewitalizacją, bo Ty masz tutaj ten track record długi. Zajmowałeś się rewitalizacją w różnych dzielnicach Gdańska, na Dolnym Mieście, na Nowym Porcie, potem Letnicy czy Dolnym Brzeszczu. W czasach, kiedy można powiedzieć, nie było to jeszcze modne, jak to się mówi, czyli przed etapem, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o rewitalizacji. I powiedz mi, czy uważasz, że to było prościej niż dzisiaj, czy może trudniej?
Myślę, że tutaj taka odpowiedź by zaczynała się od słów: wszystko zależy od punktu widzenia. To znaczy, z jednej strony myślę, że wtedy było trudno, ponieważ tak jak powiedziałeś, moda na rewitalizację się już pojawiała i zwłaszcza na używanie tego terminu rewitalizacja w bardzo różnych kontekstach. Niektórzy usiłowali rewitalizować wszystko, co uważali, że trzeba zmienić, to nadawali temu termin rewitalizacja. W związku z tym było troszeczkę trudno zdefiniować i tu był pewien taki dysonans, bo często chciano wykorzystać, to teraz to właściwie funkcjonuje, chce się wykorzystywać ten termin rewitalizacji jako synonim wprowadzenia czegoś nowego, lepszego, w miejsce czegoś prześnego, brzydkiego i tak dalej. Więc tutaj dwie rzeczy. Z drugiej strony ustawa weszła w życie, na którą wszyscy rewitalizatorzy czekali od lat 90. Tamtych projektów ustaw było kilka, czy nawet kilkanaście, zależy jak liczyć. No, nie chodzi tu o historię, natomiast pojawiły się w pewien sposób ramy, w których można działać i można powiedzieć, że to jest już rewitalizacja, a tamto, o czym Państwo mówicie, to nie jest rewitalizacja, tak? No i myślę, że tutaj to tutaj można było rozbierać wło na czworo, natomiast powiem tak, ustawa dobrze, że weszła, jak zapewne znasz mój punkt widzenia, uważam, że ona jest bardzo dobrze, że ona jest, natomiast należałoby ją poprawić, ale może nie na zasadzie takiego krytycyzmu, chciałbym powiedzieć tylko bardziej czegoś takiego, że ustawa jakby definiuje te pierwsze etapy rewitalizacji i te kwestie dokumentacyjne, konsultacyjne, to co było można złapać pisząc tą ustawę z doświadczeń, które już były dostępne. Natomiast troszeczkę jakby ustawa już się kończy w momencie, kiedy następuje wdrażanie. I tutaj jakby tak przejrzeć chronologicznie i próbować ustawić proces rewitalizacji względem ustawy, to w pewnym momencie ustawa właściwie już daje pustkę, nie proponuje niczego.
No tak, no poniekąd oddaje pole rewitalizatorom na szczeblu lokalnym, ale być może faktycznie doświadczenia wskazują, że to jest słabość, tak?
Nie używajmy słowa słabość, bo to jest złe słowo. Ja bym raczej myślę, że my mamy tendencję i ta tendencja się teraz pogłębia, ale nie mamy przecież mówić o polityce, że pewne rzeczy są przeregulowywane. Ja bym mimo wszystko pewne rzeczy, na przykład pewne etapy działań czasami trzeba o wiele mocniej rozszerzyć. To ustawa jakby nie zabrania, ale czasami należałoby troszeczkę inaczej do nich podejść. Tutaj czasami ustawa nagle, no może niektórym, jak to się mówi, splątać nogi, tak, czy prowadzić pewne utrudnienia. No, ale to wszystko zależy też od podejścia.
No to może teraz porozmawiamy trochę o dziedzictwie kulturowym, bo akurat wszystkie te dzielnice, w których byłeś aktywny, każde z nich ma w sobie wiele dziedzictwa i tego materialnego, i niematerialnego. Na co byś zwrócił szczególną uwagę w tym zakresie?
To znaczy, po pierwsze zwróciłbym uwagę na to, że w rewitalizacji, że w czasach, w których ja działałem, czy nawet zaczynałem działać, to bardzo często rewitalizacja była zamiennikiem słowa rewaloryzacja. Można powiedzieć, rewaloryzatorzy, ci, którzy zajmowali się zabytkami, często zamieniali w swoich wykładach jeden termin na drugi i uważali, że to właściwie jest to samo. Coś tam dorzucając, że tam są jakieś kwestie społeczne jeszcze ważne, ale to traktowano jako właściwie piąte koło wozu, właściwie coś takiego mało istotnego, tylko na zasadzie, żeby było miło i sympatycznie, to ten czynnik społeczny jest ważny. Myślę, że to jest taka ważna kwestia, natomiast uważam, że nie spotkałem się akurat jeszcze z dzielnicą, która była dzielnicą nowoczesną i wymagała rewitalizacji, czy przynajmniej nową, a nie posiadającą wartości kulturowych. Z reguły to był przynajmniej w latach 90. i w pierwszej dekadzie obecnego milenium, to był głównie problem serc miast historycznych, gdzie no, te miasta się rozwijają jak obwarzanki, ja to mówię trochę jako urbanista, więc wiem, o czym mówię, myślę. Natomiast często było tak, że ci ludzie, uciekając do tych nowych osiedli, nowych przestrzeni, coraz nowszych, no pozostawiali te przestrzenie gorsze i stąd była ta potrzeba rewitalizacji głównie w tych obszarach historycznych. No tutaj, skoro poruszyłeś, no to może parę zdań o tych dzielnicach, bo nie wszyscy są raczej z Trójmiasta. Myślę, że słuchacze nasi są w całej Polsce, będą rozrzuceni, a kiedyś może zawitają. Najważniejsze było Dolne Miasto. Z mojego punktu widzenia zwłaszcza dlatego, że ja na Dolnym Mieście trenowałem, bo po prostu robiłem dyplom, w którym termin rewitalizacji się pojawił, stąd jest bardzo, jestem z nim związany emocjonalnie. I to jest obszar, który znajduje się, jest i wpisany do rejestru zabytków jako dzielnica i jest w obszarze pomnika historii. Gdańsk w granicach fortyfikacji renesansowych właściwie oraz pomnik historii, to jest jednocześnie więc trzy w jednym plus jeszcze indywidualne wpisy poszczególnych kamienic. Nowy Port, no dzielnica troszeczkę młodsza od Dolnego Miasta, bo to jest jakieś 150-200 lat, ale taki wcześniej brama do miasta. Bardzo podobny układ dzielnicy, jeżeli chodzi o sam czas powstania, czyli połowa XVIII, koniec XVIII wieku, początek, XIX, XX wieku. No Letnica jest dzielnicą zupełnie inną była. Tutaj Letnica była dzielnicą taką robotniczą, taką czymś, co na Śląsku to ma termin familoków. Po prostu dzielnica fabryczna, na przykład Żyradowie, to chyba taką zabudowę podobną również mamy. Tutaj mieliśmy dzielnicę, którą właściwie zastanawialiśmy się w pewnym momencie, czy ją burzyć, czy jednak rewitalizować. Tak? To bardzo ciekawy przypadek, ale w największym stopniu nią zajęliśmy się. No i Dolny Wrzeszcz, no Wrzeszcz Gintera Grasa, Blaszanego Bębenka i tak dalej, tutaj również zupełnie inna sytuacja, ale też dzielnica głównie XIX-XX-wieczna, początek XX wieku, z pewnym takim oczywiście klimatem. Wszystkie te obszary są zabytkowe, ale w różnym stopniu, tak jakby Dolne Miasto najbardziej, tych wpisów najwięcej, Nowy Port też akurat wpisy rejestrowe. Wrzeszcz, zdaje się, ile pamiętam, pomimo że powinien mieć wpis, to ponieważ był później jakby troszeczkę już procedowany, nigdy się tego wpisu do rejestru takiego obszarowego nie doczekał. Letnica, obie dzielnice są chronione tylko zapisami planów miejscowych, co jest też wynikiem ustawy o ochronie zabytków do kultury.
Akurat pamiętam, jak oprowadzałeś nas po Letnicy i tam opowiadałeś różne ciekawe historie z tego procesu rewitalizacji, z tego, jak się współpracowało z lokalną społecznością, która no, też stanowiła pewną wartość i budowała tożsamość tej dzielnicy, więc mógłbyś powiedzieć kilka słów na ten temat?
To znaczy społeczność każdej dzielnicy buduje tą dzielnicę i tutaj pierwszy taki błąd, który popełniają ci, którzy chcą się brać za rewitalizację, to jest to, że myślą sobie, no to zrobimy ładne ulice, ładne domy, będzie pięknie, wszyscy będą wtedy chodzili ładnie, grzecznie i nic nie psuli i będą absolutnie się zrewitalizują sami. To tak niestety nie działa. Tutaj we wszystkich dzielnicach jest niesłychanie ważni, to będę podkreślał, są niesłychanie ważni są ludzie, to raz, bo to właściwie oni w pewien sposób są elementem tej rewitalizacji, czy właściwie podmiotem tej rewitalizacji pierwszoplanowym. Natomiast druga kwestia jest bardzo ważna, żeby oni tak naprawdę uczestniczyli w tym procesie jak najpełniej. Jest oczywistym, że oni nie są w stanie tej swojej dzielnicy naprawić, bo oni jakby no, dlatego mamy te problemy, bo z czegoś te problemy tam wynikały, czy wynikają zawsze. Natomiast tu chodzi o to, żeby ten impuls przyszedł z zewnątrz, ale żeby wejść w tą interakcję z tymi mieszkańcami i z nimi to wspólnie budować. Powiem tak, żeby to jakby podsumować ten fragment rozmowy. Parę miesięcy temu kogoś oprowadzałem po Letnicy i tak sobie przyjechałem po 5 latach niebytności tam w ogóle i byłem szczerze zaskoczony, bo właściwie wyglądało tak, jakbym wyszedł z tej dzielnicy 5 miesięcy temu, no zieleń bardziej wyrosła, ogródki, które były wtedy zakładane się już mocno zazieleniły, czasami były lekko, zaczęły być nawet troszeczkę zbyt zielone, zbyt duże, ale generalnie w dzielnicy było widać, że ten proces, który zakończyliśmy, przynajmniej ten etap rewitalizacji, on jakby podniósł tą jakość życia, to jest to, o co chodzi w rewitalizacji i ci ludzie jakby przyjęli tą rewitalizację jako swoją, dbając o to, w czym przyszło im żyć. Tak? Wiem o tym, że ten taki sprzężenie zwrotne, ten odzew zwrotny jest pozytywny i oni to właśnie przez to, że uczestniczyli w tym procesie, to tę zmianę potraktowali jako swoją. Często tam, gdzie można było, byli konsultantami, byli pytani, czy tak, czy w lewo, czy w prawo, czy robimy w ten sposób. I widać, że ten efekt zadziałał. Tutaj widać, że szanują to, można tak to nazwać, co zostało zrobione. Ja przypomnę taką historię, o której nie wiem, czy opowiadałem kiedyś tobie, kiedyś dziennikarz mnie po już kilku latach, już właściwie to chyba było już po paru latach już prowadzenia procesu, zapytał właściwie, po co tu się tak męczycie, jest tyle innych dzielnic, czy po co my to właściwie robimy. No wiadomo, dziennikarze mają taką rolę, żeby szukać dziury w całym, czy wbijać tą szpilkę, a ja powiedziałem, zobacz, to była chyba jakaś dziennikarka, 3 lata temu zaczęliśmy, ta część, którą zrobiliśmy, nie ma żadnych zniszczeń, dotychczas tam, gdzie wyszliśmy, nie ma sprayów, nie ma uszkodzeń, zobacz, jak jest nawet czysto na ulicach, nie ma takiego chodzenia i wyrzucania papierków, gdzie bądź. Takie bardzo może prozaiczne elementy, ale to pokazywało, że jest warto to robić.
No dobrze, ale z tego co pamiętam, to tam nie było tak łatwo, że tak powiem, ten proces nie szedł jak po maśle i ważnym aspektem było zdobycie zaufania u tej lokalnej społeczności.
Żaden proces rewitalizacji, myślę, w żadnym miejscu nie idzie łatwo, bo zawsze jest na początku to, że po pierwsze przyjdą urzędnicy, chcą załatwić swoje sprawy, nie wiem, dostać premię, dostać awanse i pójść. To samo dotyczy pewnie polityków, którzy to jakoś tam starają się czasami się w to włączać mniej lub bardziej. Natomiast jeżeli te zostaną po pierwsze lody przełamane, to trzeba pamiętać o jednym, że jak się ten proces rewitalizacji zaczyna, to to rozpoczęcie trwa długo. Na pewno wiesz sam, że uzyskanie pozwolenia na budowę na cokolwiek trwa dużo czasu, trzeba przygotować projekty, trzeba to wszystko w ogóle jakby przygotować. Mieszkańcy po konsultacjach myślą, no dobra, to jutro wejdą koparki i będzie ładnie. To tak nie działa niestety. My tutaj pamiętam, że mieliśmy taki dylemat, co robić, bo one oczywiście dopiero uzyskujemy pieniądze. Bo tutaj warto podkreślić, że rewitalizacja Letnicy, zresztą wszystkich dzielnic gdańskich, była prowadzona dzięki temu, że były pieniądze przeznaczone na nią w regionalnym programie operacyjnym Województwa Pomorskiego. To wtedy ja się troszeczkę śmiałem, że mieliśmy taką własną ustawę o rewitalizacji lokalną, bo rzeczywiście te zapisy były o wiele dalej idące, niż to by miało miejsce w innych częściach Polski. Natomiast no, były te pieniądze, ale też, żeby te pieniądze dostać, trzeba było przygotować projekty, więc to trwało praktycznie od pierwszego startu, takiego już na poważnie, do rozpoczęcia prac, to mijały 3 lata, więc to jest szmat czasu, naprawdę.
I ludzie się mogli zniechęcić.
No absolutnie, właściwie, no bo gdzie ta rewitalizacja? Tyle opowiadacie, tyle robicie, więc tutaj zaczynało się po pierwsze od pracy z mieszkańcami takiej właśnie tej społecznej, ale nie socjalnej, tylko bardziej takiego próby wciągania, aktywizowania ich w różny sposób. Oczywiście nie od razu, no to idziemy teraz do pracy, prawda? Ci, którzy na przykład byli bezrobotni, to wiadomo, że i byli lata bezrobotni, to trudno takiego człowieka do tej pracy natychmiast postawić, bo on po prostu nie jest do tego przygotowany, nie jest w stanie tego tak zrobić. Ale zaczynaliśmy jakby to wchodzenie w tą dzielnicę, żeby po pierwsze nawiązać te kontakty, dwa, też staraliśmy się szukać jakichś rozwiązań, które, no co by można było zrobić, żeby pokazać, że będziemy robić, a nie, że za pół roku, czy nie wiem, no wtedy myśmy to zaczynali w przededniu euro trochę, można powiedzieć. Niektóre działania tak się akurat złożyło, bo wtedy program operacyjny wszedł, było 2713, tak, jeżeli pamiętasz, a euro było w 2012 roku, decyzja była 2008, a myśmy akurat no, wpasowali się w ten okres i staraliśmy się, nie ukrywam, też wykorzystać ten taki impet na tą poprawianie przestrzeni miejskiej całej, a tutaj my w tym przypadku w tych dzielnicach rewitalizowanych. W przypadku Letnicy to taki przykład, który zapewne pamiętasz, to było, szukaliśmy takiego szybkiego rozwiązania, stwierdziliśmy, skoro wiemy, które budynki będą poddawane procesom tak naprawdę odnowy, rewaloryzacji w ramach procesu rewitalizacji, to zróbmy na przykład tam wymianę stolarki okiennej czy jakieś takie drobne rzeczy, które jesteśmy w stanie zachować mimo planowania dość kapitalnych remontów w tych obiektach. I pamiętam, że w jednym roku, chyba to 2003, w tej chwili to był chyba 9, zrobiliśmy pierwszą wymianę okien, bo tyle było pieniędzy, w ogóle mieliśmy pożyczyć niedużo pieniędzy, na 15 budynków była zmiana okien. W kolejnym roku zrobiliśmy dokładnie to samo też, trochę pod koniec roku na zasadzie, bo były pieniądze, wiemy, że nam zostaną, że możemy to zrobić. Wymienialiśmy te okna. Robiliśmy oczywiście z punktu widzenia takiego technicznego, takiego logiki budowlanej, to trochę nie do końca to było, można powiedzieć, zasadne, ale tu chodziło o ten efekt psychologiczny. Powiem tak, po pierwszej akcji, gdy zrobiliśmy pierwsze 15 budynków, to pamiętam, że absolutnie wszystkie takie głosy, takie głośne głosy, absolutnie uciszyliśmy i wtedy wszyscy już wiedzieli, aha, będzie. Poza tym też warto pamiętać o tym, że myśmy z tych dzielnic, to co jest w ustawie zresztą zapisane, właściwie nie wychodzili. Owszem, nie mieliśmy biura na terenie dzielnicy żadnej, bo pracowaliśmy w urzędzie, ale mieliśmy tam spotkania, mieliśmy dyżury, mieliśmy ten cały program społeczny, już szedł wtedy jakoś tam za niewielkie pieniądze, ale żeby cały czas ten kontakt był, mało tego, raz w tygodniu ktoś dyżurował w dzielnicy. Na początku mieliśmy masę klientów w sprawach przeróżnych. Wierz mi, była to oczywiście kwestia związana z rewitalizacją, ale czasami przychodziło do spraw po prostu prywatnych, takich indywidualnych, gdzie ludzie po prostu mieli kłopot z urzędem, a tu mieli urzędnika, który z nimi rozwijał po ludzku, w związku z tym pytali, co jak zrobić. Myśmy też starali się w ten sposób uczestniczyć i pomagać w tych różnych kwestiach.
No to świetnie. No, z tego, co mówisz, to jakby cały proces no, przyniósł pozytywne efekty widoczne też po latach. No i to ewidentnie jest jakby model warty powtarzania, tak, ten, o którym teraz mówiłeś. No a teraz przeskoczmy do może Dolnego Wrzeszcza, bo tam też wasze podejście do pewnych spraw nie było takie trywialne, że tak powiem. Myślę, że to też warto to rozpropagować wśród innych. Myślę tu zwłaszcza o ulicy Wajdeloty. Możesz o tym coś powiedzieć?
Znaczy, tutaj dzielnica Wrzeszcz to jest troszeczkę inna dzielnica, była na przykład niż na przykład Nowy Port czy Dolne Miasto, bo tam te podziały, które to zacznę od kwestii społecznej znowuż, bo będę to podkreślał cały czas, że to jest najważniejszy element. Te podziały przenikały przez tą dzielnicę, można powiedzieć, tak troszeczkę poziomo. To znaczy poziomo w ten sposób, że na przykład są tam dwie szkoły, do której notabene teraz chodzi moja córka i ta jedna szkoła to była taka szkoła lepsza, a druga była uważana w tamtych czasach za szkołę absolutnie złą. Notabene teraz te szkoły są na dość dobrym poziomie, dość podobnym. Natomiast mieszkańcy byli, była trochę taka sytuacja, że mamy mieszkańców komunalnych, bo to oczywiście tam 60% tej dzielnicy, nawet więcej, to były wtedy mieszkania komunalne. Reszta to były mieszkania wykupione po prostu przez tych byłych mieszkańców komunalnych, bo taka polityka była prowadzona. I było też sporo firm prywatnych, kancelarie adwokackie, radcowskie, jakieś biura, małe firmy i tak dalej. Tam to tak to trochę wyglądało w ten sposób, że no, potrafił stać stary maluch na tej ulicy, a obok stał Bentley. Było gdzieś takie zdjęcie, kiedyś zrobiłem, takie, to pokazywało pewnego takiego rozwarstwienia społeczne tej dzielnicy. Ale to jest ważne, że były i te warstwy, nazwijmy to, byli ci bogatsi, byli ci lepsi, ci, co sobie świetnie radzą, może tak to nazwijmy, i ci, którym no, trochę w życiu idzie gorzej. I tutaj my szukaliśmy takich połączeń, żeby ich jakby po pierwsze trochę posklejać. Znów program społeczny ruszył, powstał Klub Młodego Wrzeszczaka, tam potem jeszcze kolejna była inicjatywa prowadzona, natomiast dla dorosłych taki klub, natomiast staraliśmy się załatwić w przypadku Wrzeszcza po pierwsze kwestie przestrzeni publicznych, ale tak naprawdę chodziło nam o infrastrukturę. Tutaj warto przytoczyć w 2001 roku, 1 lipca bodajże w Gdańsku jest przepotężna powódź w wyniku oberwania chmury. Zapewne pamiętasz zdjęcia Gdańska, gdzie woda się lała po prostu na dworzec, tak jakby tam ktoś po prostu z miski wylewał jakiś przepotężny, dworzec był zalany tak, że nie można było nawet na niego wchodzić, już nie mówiąc o wjeżdżaniu, wszystkie tunele pozalewane i tak dalej. Ale to nie było tylko w Gdańsku, to było właśnie we Wrzeszczu, również przez Dolny Wrzeszcz, ponieważ pękły zbiornik retencyjny na górnym tarasie w okolicy Niedźwiednika, jeden zbiornik przelewał się do drugiego, po czym to ulicami płynęła po prostu metrowa warstwa wody, notabene ktoś zginął na jednym ze skrzyżowań w samochodzie, po prostu nie zdążył się wydostać, jak ta fala na niego poleciała. I ta fala poszła między innymi przez Dolny Wrzeszcz najbardziej, przez ulicę Wajdeloty i powstał taki pomysł, ponieważ przez Wrzeszcz płynął taki potok. Do dzisiaj płynie potok w Strzyży. Chodziło o to, żeby powstało taki bypass, taki rodzaj drugiego kanału, tylko pod ulicą, dość potężnej średnicy rura, która była gdzie wbudowana. I to właściwie był zaczyn do tego pomysłu. No tutaj już jakby naszym celem było też poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, żeby ich no znowuż nie zalało, tak, bo to był niestety potężny problem, zwłaszcza to zostaje w głowach, tak, to każdy, kto straci kawałek swojego mienia, to potem pamięta to przez całe życie, nieważne, czy to jest samochód, czy to jest kawałek nawet ogródka, czy to jest mieszkanie, bo i takie przypadki były. W związku z tym myśmy na tej kanwie, jakby mieliśmy projekt gotowy przebudowy ulicy Wajdeloty, ale teraz była kwestia, jak tutaj pójść dalej. Tutaj pomysł był taki, żeby wspólnoty mieszkaniowe otrzymały pieniądze na części swoich budynków. Tylko uwaga, nie robiliśmy tak, że no tutaj to te wspólnoty, tych pięć dostanie wszystko, a reszta nic, tylko staraliśmy się zrobić to w ten sposób, że tylko te, które chciały, które były przylegały do tego projektu, tej przebudowy ulicy, mogły dostać pieniądze na to, co jest najważniejsze w budynku. No w budynku najważniejsze są po pierwsze fundamenty, mury fundamentowe, a potem dach, a potem oczywiście cała konstrukcja. To trzeba po kolei robić. Malowanie klatki od razu zaznaczam, czy jakieś wymiany stolarki, czy remont elewacji, to powinno być robione na końcu, to już jest kosmetyka. Natomiast sama kwestia tego, co się robi, to trzeba, na najpierw ten budynek musi mieć szansę stać. W związku z tym zaproponowaliśmy wspólnotom, tak jak mówię, tym, które tylko chciały się w to zaangażować, dofinansowanie maksymalne, które mogli dostać. Tutaj też był wielki ukłon ze strony Urzędu Marszałkowskiego, który początkowo robił konkurs i zakładał, że dofinansowanie jest do 70%. Myśmy, dostając pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, poprosili ich o taką przebudowę programu, żeby było tak, że nasi partnerzy, czy to społeczni, bo tacy też byli, czy to właśnie wspólnoty mieszkaniowe, czyli ci niepubliczni, żeby dostawali maksymalne dofinansowanie, bo to i tak uzbieranie 300% wkładu własnego było czymś trudnym. I tu o dziwo Urząd Marszałkowski drapał się po głowach, musiał poprzerabiać swoje aplikacje, swoje dokumenty, uzyskać zgodę Brukseli w niektórych przypadkach. Tutaj wielka rola pana dyrektora Jana Szymańskiego, który to wszystko łapał się za głowę, ale potem przeprocedowywał i to się udało. No i te wspólnoty dostawały, no i to ja tutaj mogę powiedzieć o kwotach. Ta średnia kwota na taką wspólnotę była w tym momencie około 50 tysięcy. To wystarczało na właśnie izolacje pionowe, poziome, wzmocnienie fundamentów do wysokości cokołów, czasami jakieś rzeczy elewacyjne, jeżeli tam jakieś były portale bardziej zabytkowe, żeby taki, nie robić takich dziwnych jakichś przecięć na elewacji. Natomiast jak pojedziesz teraz do Dolnego Wrzeszcza, to będzie ci się wydawało, że cały Wrzeszcz jest przynajmniej przy ulicy Wajderoty zrewitalizowany, bo jak tylko myśmy praktycznie już kończyli tą naszą część, to wspólnoty zaczynały się zbierać swoje pieniądze, brać jakieś kredyty tańsze, pewnie może droższe i remontować, właściwie ścigały się w tym robieniu dalszych części tych rzeczy, więc ten, można powiedzieć, nasze to przekręcenie kluczyka, ten start, ta inicjacja spowodowała to, że od takiego podejścia mieszkańców, którzy uważali, że a to gmina nam coś da, czy Unia przecież daje, to bierzmy, dobra, Unia nam dała, my zaczynamy teraz, wiemy jak to robić, wiemy jak robić, jak uzyskiwać te dokumenty, my zaczynamy działać sami. I to we Wrzeszczu, na Wajderoty zadziałało fenomenalnie.
Czyli powtórzmy, bo to jest chyba kilka takich mocnych wniosków z tego. Po pierwsze, kompleksowe podejście, czyli zarówno remont, przebudowa ulicy i zrobienie równocześnie prac przy budynkach położonych przy tej ulicy. I co, myślę, jest jeszcze ważniejsze, bo jak dziś patrzymy, zwłaszcza na przykład na programy różne dotacyjne w miastach, to chyba filozofia jest przeciwna. Elewacje, to co na wierzchu, zostawiamy na koniec, a skupiamy się najpierw na tych elementach, które są dla żywotności konstrukcji najważniejsze, tak? Czyli fundamenty i dach.
Tutaj taki najprostszy przykład. No wyobraź sobie, że mamy samochód, który jest trochę ma uszkodzoną blacharkę. To co, najpierw malujemy go, czy najpierw robimy blacharkę, a potem dopiero malujemy? No.
Znaczy ja rozumiem tutaj pewien dylemat, na przykład włodarzy, którzy udzielają dotacji i chcieliby, aby był efekt widoczny, że pieniądze publiczne poszły na coś, co widać, ale pewnie trzeba to wypośrodkować. No jeszcze właśnie trzeci chyba aspekt tego, co powiedziałeś, to ten mechanizm, ten efekt domina, tak? Czyli że coś się zdarzyło z udziałem środków publicznych, a kontynuacja odbyła się już bez ich udziału, tak? Więc to też chyba jest ważne.
To znaczy rewitalizacja ma ten problem, że po pierwsze trwa długo. I tutaj umówmy się, niestety w polityce, czy stety właściwie, nam o to przecież chodzi. Nie chodzi nam o to, żebyśmy mieli sytuację tak w naszym u jednego z naszych sąsiadów, a właściwie to u niejednego. Mam na myśli teraz kwestie zagraniczne. Natomiast, że jest ta wymiana. Natomiast politycy przychodzą, mają te 4 lata, żeby się wykazać i trzeba naprawdę, oczywiście jest taka grupa polityków, bo tak może powiem, która rozumie te kwestie, potrafi przygotować mieszkańców do tego i zdaje sobie sprawę, że pewne rzeczy zajdą w kolejnej kadencji na przykład, tak? I tutaj ta kadencyjność tutaj jest i plusem z jednej strony, bo motywuje do działania, z drugiej strony troszeczkę powoduje, że właśnie szuka się tego efektu, ale powiem tak, mądrzy włodarze potrafią to zrozumieć i potrafią się w to tak wpasować, żeby ten efekt zrobić. No to jest to, co mówiliśmy w Letnicy, tak? No zrobiliśmy coś na pokaz, trochę dziwnego, trochę, ktoś powie, że na pokaz, no tak? Wiedzieliśmy, że to będzie potrzebne, po to, żeby pokazać, że działamy, że robimy. Nasz włodarz ówczesny, już świętej pamięci pan prezydent Adamowicz, słuchał swoich pracowników. Jak były dobre pomysły, to starał się je wykorzystywać. Miał swoje zdanie, czasami były trudne dyskusje, ale tym niemniej pokazywał, że rozumie jakby to, jak to wygląda i ten efekt tych działań do dzisiaj widać.
No dobrze, Grzegorz, musimy już powoli zmierzać do końca, więc zapytam takie otwarte pytanie, czy może jest jeszcze coś, co chciałbyś przekazać jako w formie rady czy ostrzeżenia tym, którzy podejmują działania rewitalizacyjne w obszarach, gdzie dziedzictwo materialne lub niematerialne jest istotnym składnikiem ich tożsamości?
Odpowiem tak. Pamiętajmy, że w przypadku rewitalizacji to dziedzictwo kulturowe, jeżeli jest, to warto je chronić, absolutnie, tak? Oczywiście trzeba też stosować jakąś gradację czasami, bo nie na wszystko jesteśmy w stanie natychmiast mieć pieniądze. Czasami warto szukać innych rozwiązań, na przykład partnerstwa publiczno-prywatnego. Warto pamiętać, że mamy działania rozpocząć i być może powiem coś takiego dziwnego i niepopularnego. My nie mamy tych ludzi, których obejmujemy procesami rewitalizacji, od tej pomocy naszej uzależnić. Według mnie to jest pewien mankament wszystkich programów, większości programów, może nie wszystkich, większości programów pomocowych, że dajemy pieniądze, a jakby nie są to inwestycje, tak? Na przykład w przypadku, co mówiliśmy, na przykład w Wrzeszczu czy Letnicy. Tutaj chodzi o to, żeby ta dzielnica po naszym wyjściu świetnie radziła sobie sama i powiedziała, że właściwie to gdyby nie my, to my byśmy, to oni by to nic nie zrobili, co też jest pewnego rodzaju prawdą. I trzeba pamiętać, że stety czy niestety, ja uważam, że stety, mieszkańcy zawsze są najważniejsi i jeżeli ten kontakt z nimi, to sprzężenie zwrotne zafunkcjonuje, efekty przejdą wszelkie oczekiwania, ten efekt synergii zadziała fenomenalnie. Jeżeli tego nie ma, to jest problem. Teraz jeszcze pozwolisz, to właśnie przeniosę się do Dolnego Miasta, które przygotowaliśmy pod wprowadzenie deweloperów, bo widzieliśmy, że dzielnica ma 7 tysięcy. Według naszych obliczeń, moich obliczeń wynikało, że do 12 może dojść. No i w tej chwili miasto Gdańsk prowadzi taki proces uzupełnienia zabudowy na zasadzie takiej, że wpuściło deweloperów, którzy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego prowadzą taki proces. Warto to wbrew pozorom zobaczyć, ale niestety widzę z tego, co słyszę, troszeczkę deweloperzy zapomnieli o tym, że wprowadzając nowych mieszkańców powinni starać się od razu działać w taki sposób, żeby integrować tych nowych z tymi starymi, którzy po prostu boją się, że coś im zostanie zabrane, bo taki strach jest zawsze, prawda, jak się nowy sąsiad wprowadza. Ale to są takie elementy, które są do opanowania moim zdaniem.
Okej, no to dziękuję. Z tym pozytywnym przesłaniem kończymy. Jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę i do zobaczenia na rewitalizacyjnym szlaku.
Dziękuję pięknie. Pozdrawiam, zapraszam do Gdańska.
Zachęcamy wszystkie samorządy do współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Nasze centra kompetencji są stworzone dla Was, abyście optymalnie wykorzystywali potencjał dziedzictwa w Waszych procesach rewitalizacji. Dane kontaktowe oraz informacje o wsparciu samorządów w rewitalizacji znajdziecie na stronie www.samorząd.nit.pl, pisane bez polskich znaków.